Także witam jeszcze raz serdecznie i co, chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć o jedności między nami jako rodzinie, ale żebyśmy wiedzieli, o czym chciałbym mówić, to zaczniemy takim fragmentem z Ewangelii Jana, 17 rozdział. To jest fragment przed ukrzyżowaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy On się modli w Ogrójcu, wie, co Go czeka. Dlatego modli się z takim lękiem, bo widzi te swoje cierpienie. Ale zanim doszło do jego pojmania, ukrzyżowania, to mamy 17 rozdział, jego modlitwa w ogrodzie i 4 wersety, które moglibyśmy sobie zerknąć, kiedy nasz Pan modli się. I modlił się za nami. I werset 20 mówi coś takiego: nie tylko za nimi proszę, bo wcześniej modlił się o tych, których już Bóg mu dał, Ojciec, czyli za apostołów. Ale mówi: nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Czyli modlił się już za tych, którzy się od niego uczyli, chodzili z nim, ale mówi: modlę się też o tych, którzy się nawrócą. Czyli zobaczcie, on się modlił wtedy też o nas, bo my się nawróciliśmy 2000 lat później. Aby wszyscy byli jedno. Modlił się o nas, o ludzi z Giżycka, z Węgorzewa i z okolic i mówi: modlę się o to, żeby oni byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I tuż mamy wskazówkę, jak Pan Jezus rozumie słowo jedno. Żeby mieli takie relacje, jak ja mam z Tobą, Ojcze, relacje. No i myślę, że to jest przed nami, prawda? Że trudno jest powiedzieć, że już mamy takie relacje, jak Jezus miał relacje z Ojcem. O to się modlił, żebyśmy byli jedno i mieli takie ze sobą relacje, jak oni mają, i aby byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Tyś mnie posłał. I tutaj Pan Jezus mówi, że jedność jest możliwa tylko w Nim. Nie można osiągnąć jedności w Kościele i w relacjach, jeśli człowiek nie ma dobrej relacji z Bogiem. Nie może ktoś powiedzieć: kocham mój Kościół, kocham moją rodzinę, tylko nie chce mi się czytać Biblii i modlić i rozmawiać z Bogiem. To jest niemożliwe, to jest dokładnie na odwrót. Jeśli człowiek jest rozmodlony, ma super czas z Bogiem, tęskni za tym, że kiedy wróci z pracy albo żeby sobie wyciszyć telefon, siąść i porozmawiać z Bogiem, lubi czytać Biblię, to człowiek, który ma bardzo dobrą relację z Bogiem, będzie miał dobrą relację z ludźmi. Ale kiedy ma się złą relację, albo człowiek nie czyta, nie lubi czytać, nie za bardzo się modli, no to będzie miał problem z jednością i z relacją z innymi wierzącymi. I werset 20, jeszcze 2 wersety: i także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno. Chwałę, którą mi przekazałeś, przekazuję im, aby byli jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli udoskonaleni ku jedności. Tak dosłownie jest w języku greckim napisane. Że pragnieniem naszego Pana Jezusa Chrystusa jest to, żebyśmy nie tylko byli rodziną, ale żebyśmy mieli jedno serce. Żebyśmy byli podobni do Niego i mieli tak dobre relacje ze sobą, że za sobą tęsknimy, chcemy ze sobą przebywać. I żeby po prostu w Kościele, który tworzymy jako rodzinę, była jedność. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. To jest taki fragment wprowadzający i powiem praktycznie za chwilę, co to oznacza. Ale o co tak naprawdę Jezus się modlił? No tutaj mamy fragment o jedności. Czy o to, aby wszyscy należeli do jednego Kościoła pod jedną słuszną nazwą? Wiecie, że większość ludzi tak czyta ten fragment? Większość ludzi myśli, że Jezus, wiedząc o tym, że po Jego śmierci i zmartwychwstaniu powstanie potężny Kościół chrześcijański w Europie i na całym świecie i że ten Kościół będzie pod różnymi nazwami. Będzie Kościół katolicki, prawosławny, baptystyczny, zielonoświątkowy, Kościół Boży i tak. On to widział już. I większość osób, która czyta ten fragment, myśli, że Jezus modlił się o to, żeby był jeden Kościół na ziemi pod jedną nazwą. Że to było Jego głównym pragnieniem. Albo żeby Kościół, niektórzy, jest taka sekta chrześcijańska, nazywa się Kościół Lokalny, oni znowu, kiedy czytają ten fragment, uważają, że Jezus się modlił o to, żeby Kościół nie miał żadnej nazwy. żeby Kościół był po prostu kościołem bez nazwy. I uważają, że jeśli jakiś kościół ma nazwę, to już jest od diabła. To jest kościół lokalny, tak naucza sekta. Pan Jezus modlił się o jedność, o której pisze apostoł Paweł. Już tutaj mieliście wskazówki, co to znaczy jedność. On tutaj już wskazał, żeby oni byli jedno, tak jak ja z tobą, Ojcze. On się nie modlił o jedną nazwę. On wiedział, że kościoły będą pod różnymi nazwami. Tak jak ludzie mają różne nazwiska. I czy to komuś przeszkadza, że jeden się nazywa Zima, drugi Lato? Siedziałem z kolegą, mój najbliższy przyjaciel nazywał się Andrzej Lato, siedzieliśmy w jednej ławce. Czy wszyscy powinni mieć tak samo na imię i na nazwisko? Jezus nie modlił się o jedną nazwę. Albo się nie modlił o to, żeby nie było żadnej nazwy. To wcale nie o to się modlił. Już macie tutaj wskazówkę, że on mówi, żeby byli jedno tak, jak ja z tobą. O tej jedności bardzo dużo czytamy w listach apostolskich, bo z tym był problem już na początku. Wcale oni nie mieli łatwiej niż my. Tam też było masę podziałów, kłótni. Było nawet tak, że Paweł apostoł założył kościół, a później ten kościół go nie chciał przyjąć. Głosił tym ludziom, chrzcił, przygotowywał, kładł na nich ręce, byli uzdrawiani, a później te kościoły mówiły, a my nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. My wolimy słuchać braci z Jerozolimy, z centrali. Tak było. Czytamy o tych w listach i w dziejach apostolskich. Kiedy siedzi w więzieniu, mówi, wszyscy mnie opuścili. Człowiek, który założył kościoły w Europie i niósł Ewangelię, mówi, wszyscy się ode mnie odwrócili. Wcale nie było łatwiej niż dzisiaj. I zobaczcie, ten apostoł Paweł w liście do Efezjan, tutaj pisze troszeczkę do Efezjan, co to znaczy być jedno? Jak to ma funkcjonować w Kościele? Jeśli otworzycie sobie 4 rozdział, pierwsze 3 wersety, a zatem zachęcam was, pisze list do Kościoła, który założył i spędził tam ponad 2 lata. Pisze do was jako więzień w Panu i w tym momencie siedzi w więzieniu. Pierwszy werset, 4:1. A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania. Czyli mówi, zachowujcie się tak, jak wam głosiłem, naśladujcie Chrystusa, godnie do waszego powołania przez Boga, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą, z cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. No i tutaj zobaczcie, już ten drugi werset mówi, jak te relacje nasze w Kościele powinny wyglądać. Dosłownie w greckim 4:2, z całą uniżonością serca. Że powinniśmy się ciągle uniżać w sercu z delikatnością. Że powinniśmy w relacjach między sobą w Kościele być delikatni i zważać na słowa. To jest typowe dla Polaków, że Polacy bardzo szybko się denerwują i bardzo szybko używają strasznie trudnych słów. Typu, ty jesteś heretykiem, ty głupoty gadasz. Używamy nieadekwatnych słów, bardzo mocnych, które nie pasują do sytuacji. Możemy się na kogoś zdenerwować, ale to nie znaczy, że od razu musimy go sponiewierać słownie. Mamy być delikatni, z wielkoduszność, to jest wielka dusza, to jest cierpliwość inaczej, znosząc jedni drugich miłości. I to jest ciekawe, że Paweł pisze list do kościoła, który sam założył, już wtedy mieli takie same problemy jak my. Że ktoś mówi, kocham Jezusa całym sercem, tylko tej siostry nie cierpię. No, mieli takie same problemy jak my, że potrafimy mówić wielkie rzeczy do Jezusa, do Boga, ale tylko kogoś po prostu nie lubimy albo nie chcemy z nim przebywać. Tu jest powiedziane znosząc jedni i drugich, a to jest trudne, bo nie wszystko nam pasuje w innej osobie. Łatwiej jest komuś powiedzieć, co ma zmienić, niż zauważyć, że to samo ja mam do zmiany, no nie? Łatwiej jest zobaczyć problemy w kimś. Łatwiej jest dostrzec to, że ktoś głupio pieniądze wydaje, na przykład. Ale nie dostrzegać tego, że samemu nie panuje nad finansami albo nad językiem i tak dalej. I werset 3 mówi właśnie o jedności. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. I już tutaj mamy wskazówkę, że ta jedność ducha, czyli duchowa jedność, czyli zobaczcie, macie tu wskazówkę, że wcale nie chodzi o jedność cielesną. że mamy wszyscy chodzić do jednego kościoła, pod jedną nazwą, że to nie o to chodzi. I to nie o to Jezus się modlił, żebyśmy w Giżycku nie było trzech kościołów protestanckich czy czterech, tylko jeden. Jeden pastor, jeden kościół, jedna słuszna nazwa. Najlepiej ten najstarszy, no nie, bo on się zaczął od Lutra. No to nie o to chodzi. To nie chodzi o jedność pod jedną nazwą. Tylko zobaczcie, tutaj jest wskazówka, o jaką jedność chodzi. Ten trzeci werset jest bardzo ważny. Mówi dosłownie w greckim, wykazując gorliwość, strzec jedności ducha. Że mamy wykazać gorliwość, że mamy być gorliwi, czyli dołożyć starania, żeby być jedno, nie w ciele pod jedną nazwą, tylko w duchu. Wiecie, jak ktoś jest gorliwy duchowo, to mój kolega pastor baptystyczny był kiedyś na spotkaniu u biskupa. Był taki wielki stół, jedzenia było tyle jak na weselu. Siedzieli sami księża i pastorowie. I obok niego siedział starszy ksiądz, staruszek. I mówi, że przy stole było strasznie gwarno. Biskup, prałaci i tak dalej, wszyscy gadali, jedli. I nagle ten staruszek mówi, nachylił się do mojego ucha, bo siedział obok mnie i mówi, a ja, pastorze, wierzę tak jak ty. I mówi, momentalnie się zrobiło cicho i wszyscy patrzą się na tego staruszka. Jak oni to mogli w stanie odebrać? W duchu. Ten staruszek, ksiądz, siedział obok mojego kolegi i był naprawdę całym sercem nawrócony do Jezusa i mówi, bo ja od księdza Blachnickiego. Był prawą ręką księdza Blachnickiego. Niektórzy z was nie kojarzą księdza, bo już nie żyje. To był ksiądz, który założył w Kościele katolickim w Polsce oazę. A wszystkie materiały do studium, do studiowania Biblii, nie zgadniecie skąd miał. Od Amerykanów Baptystów. To był ksiądz Blachnicki. I to była jego prawa ręka. I siedział obok mojego kolegi. I wcale nie chodzi o jedność pod nazwą. Człowiek, kiedy jest jedno w duchu, to spotka kogoś z Kościoła katolickiego, prawosławnego. Ta pani, która była ostatnio na nabożeństwie, jest przewodnikiem turystycznym. Mówiła, że ostatnio, że wozi te wycieczki tutaj po terenie Mazur. I mówi, że cytuje im Biblię i mówi, że to tak trzeba. I byli ostatnio w Świętej Lipce. No i wyszedł do nich ksiądz zakonnik i zaczął z nią szczerze rozmawiać o Jezusie. Ona mówi, to co ty robisz w takim miejscu? A on mówi, ktoś musi im mówić prawdę. Już mi zabronili głosić kazania. W każdym kościele możemy spotkać kogo? Mojego brata w Chrystusie i moją siostrę w Chrystusie. I wiecie, że bardzo łatwo ich wyczaicie w duchu? Wiecie, że jeśli zorganizuje się bal w mieście i na balu będzie tylko jeden alkoholik i jedna alkoholiczka, to wszystkie badania społeczne mówią, że oni się znajdą i będą razem tańczyć. Możesz być jedno w duchu negatywnie albo pozytywnie. Zobaczcie, i tak samo jest, jeśli ktoś jest dzieckiem Bożym, to nieważne w jakim jesteś kościele, wyczaisz drugą osobę, która jest dzieckiem Bożym, siądziesz i będziesz z nim rozmawiał. Bo dzieci Boże nie rozmawiają o nazwach kościołów. To im nie przeszkadza. To o taką jedność chodzi. W duchu. A nie nazwę cielesną. I ta jedność duchowa, Paweł mówi, że ma być związana jak sznurkiem pokojem. Co to oznacza? Że jak spotkasz dziecko Boże w innym kościele, chodzi do innego kościoła pod inną nazwą, to rozmowa twoja z nim dzieje się i jest związana jak sznurkiem pokojem. Że nie siądziesz wtedy i mówi, nie powiesz tak, a czym wy się różnicie od naszego kościoła? Jak głupio wierzycie. Nie, tak dziecko Boże nie będzie rozmawiać. Ktoś, kto jest jedno w duchu z kimś, powie, jak twoja relacja z Jezusem? A co ostatnio Bóg do ciebie powiedział? Dziecko Boże interesuje to, jak ta osoba się rozwija. On się zainteresuje, jak ty się nawróciłeś, poznałeś Jezusa. On cię nie zapyta. Człowiek, który ma głęboką relację z Bogiem, nie będzie cię pytał o nazwę kościoła i jakie są różnice i nie będzie cię przekonywał, że on jednak chodzi do lepszego kościoła. Tak się zachowuje osoba, która chodzi w ciele, która się czuje cieleśnie lepsza. My jesteśmy w idealnym kościele pod idealną nazwą. Ale zobaczcie, Paweł mówi, tu w ogóle nie o to chodzi. I zobaczcie, ten sam rozdział, werset 13, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary. Że jedności wiary nie można mieć pod jedną słuszną nazwą. Bo ja chodzę do kościoła najdłużej historycznie istniejącego. A ja chodzę do kościoła, który zreformował pastor Luther. I tak dalej. Ludzie tak, zobaczcie, tu nie chodzi, jedność nie osiąga się przez to, że się gdzieś zapisze. Do jedności wiary, czyli do jedności zaufania do Jezusa się dochodzi. Że jeśli z kimś regularnie się modlisz, jesz z nim, spotykasz się. Wiele razy miałem taką sytuację, że jeden pastor mi mówił źle o drugim pastorze. I później z tym drugim, który był taki zły, piłem kawę i było mi głupio, bo sobie przypominałem, co tamten mówił i mówię, fajny facet, wcale nie jest od diabła. Wiecie, to robią ludzie, zobaczcie. Ale kiedy z kimś pijesz kawę, jesz ciastko i rozmawiasz, okazuje się, że on ma takie same problemy jak ty. Jedność w zaufaniu do Chrystusa to możemy z czasem nabrać i też między sobą. Nie można tego osiągnąć przez to, że się zapisze do jej idealnie najlepszego kościoła, bo takich nie ma. Dlatego Paweł mówi, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności zaufania, wiara i zaufanie to samo słówko greckie, i pełnego poznania Syna Bożego. Pamiętam, jak Derek Prince, taki pastor amerykański, mówił, jeśli ktoś zapuka do twoich drzwi i powie ci, że głosi ci prawdę, to zamknij drzwi i uciekaj. Bo nie ma takich ludzi, którzy znają całkowicie prawdę Słowa Bożego. Do jedności wiary i do pełnego poznawania Syna Jezusa Chrystusa się dochodzi. I dzieje się to w wzajemnym szacunku, że pijesz kawę, otwierasz Biblię i pyta się Danusia, a ty jak to rozumiesz? A ja mówię, jak to rozumiem. A Danusia mówi, a ja trochę inaczej to rozumiem. Zobaczcie, wiecie, że można mieć różnice zdań i rozmawiać o tym? Ale to jest bardzo trudne dla Polaków. W Polsce jest tak, że jak ktoś ma już różnicę zdań, to po prostu to jest wróg numer jeden. No nie? My mamy dochodzić do jedności i do poznania Syna, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusowej. Mamy dokładnie, będąc w Kościele, mając Kościół, rodzinę, my mamy wszyscy dążyć do jedności, do zaufania i do człowieka doskonałego. I dlatego potrzebujemy Kościoła. Kościół jest po to, żeby człowiek z dnia na dzień stawał się coraz bardziej podobny do Jezusa i doskonały. Człowiek, który jest poza Kościołem, nieważne tym czy innym kościołem, to on już jest doskonały. Jeszcze raz. Człowiek, który nie uczęszcza do żadnego kościoła regularnie, nikt nie wie, co się dzieje w jego życiu, nikt nie wie, jak wygląda jego społeczność z Jezusem, czytanie Biblii, jakie ma wady i zalety, on już jest doskonały. Dlaczego? Bo on ma dobre zdanie na swój temat. Jak człowiek się zmienia? Pod wpływem drugiego człowieka. Żelazo się ostrzy żelazem, a człowieka, wady człowieka wychodzą przez drugiego człowieka wierzącego. Dlatego wcale nie jest miło być w kościele, gdzie są ludzie niedoskonali. Dlaczego? Bo wcześniej czy później będziemy kogoś unikać. Czym większy kościół, tym coraz więcej osób, których nie za bardzo przepadamy. Bo każdy z nas ma wady. I my mamy dopiero dążyć do tego, żeby stać się człowiekiem doskonałym, prawda? Ale człowiek, który nie jest w żadnym kościele, albo jest, ale nie otwiera swojego serca przed ludźmi w kościele, jest taki zabunkrowany, jak w czołgu, i nikt nie wie, co się u niego dzieje, to taki człowiek nigdy nie dojdzie do jedności wiary, do człowieka doskonałego w Chrystusie. On już jest doskonały, bo nikt nic nie wie, co się dzieje w jego życiu. Zobaczcie, o to się modlił Chrystus. Chrystus się modlił o to. Mam film, który jest z II wojny światowej na faktach. I ten przykład mi teraz Duch Święty przypomina. Naprzeciwko siebie stanęły dwie wrogie armie. Niemiecka i amerykańska. I oddział amerykański zaskoczył kilku żołnierzy Wehrmachtu. i strzelali z bliskiej odległości, więc wszystkich zabili, a jeden chłopak rzucił broń i zaczął uciekać. I Amerykanin, który celował w jego plecy z bliskiej odległości, to był snajper. Nazywali go diakon, bo był wierzącym człowiekiem, baptystą, i z bliskiej i ani razu nie chybił. Miał bardzo dużo zabitych żołnierzy z armii niemieckiej i pierwszy raz chybił i go złapali, tego młodego chłopaka. Siedli przy ognisku i ten Amerykanin patrzy na niego i mówi: Hans? A Hans mówi: John? Obaj byli wierzący. Spotkali się na konferencji chrześcijańskiej przed wybuchem II wojny światowej w Berlinie. I ten Hans mówi do Johna: ty nigdy nie chybiasz, prawda? A on mówi: nigdy. To był Bóg. Strzelał z bliskiej odległości, prosto mu w plecy, nie trafił. Po której stronie Pan Bóg walczył? Po żadnej. Bóg jest zawsze po stronie swoich dzieci. Zobaczcie, to jest jedność ducha. Jedność ducha, dwie wrogie armie nastawione przez swoje rządy, że trzeba się wzajemnie wymordować, a obaj piją kawę przy ognisku i wiedzą, że są braćmi w Chrystusie. Niemiec i Amerykanin. O to się modlił Jezus. Żebyśmy się nie dali nastawić przeciwko sobie jako dzieci Boże. Dziecko Boże z drugim dzieckiem Bożym podzieli się chlebem, wszystkim, co ma, i mówi: i mam gdzieś, co mówi mój rząd na temat Niemców czy Rosjan. O to się modlił Jezus, żeby dzieci Boże były jedno w duchu. Nie modlił się Jezus o jedną nazwę Kościoła. Nie modlił się o nazwę Kościoła albo bez nazwy Kościoła. Modlił się o to, żebyśmy byli jedno w duchu, prawda? O tym pisze apostoł Paweł. I do tego można dążyć. Tego się nie da osiągnąć przez to, że się gdzieś zapiszesz. Być w kimś jedno albo z kimś jedno. Apostoł Piotr pisze podobną rzecz. Kiedy otworzycie sobie pierwszy list Piotra, jeszcze ze dwa wersety przeczytam. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Od wersetu 8 Piotr pisze coś takiego. Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni. Zobaczcie, Piotr wie, że kościoły, które już istnieją, które zostały założone, mają problem z jednomyślnością. Że ludzie są kłótliwi w tych kościołach. Że ci ludzie przypominają nas, Polaków. Współczujący, że macie sobie współczuć, pełni braterskiej miłości, miłosierni i uniżeni sercem. Po co Piotr miałby pisać o czymś, co by było w życiu tych ludzi? Nie, Piotr pisze list i mówi: tacy macie się stać, bo widzi, że tacy nie są. Nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Czyli mieli takie problemy jak my, no nie? Ktoś źle o mnie powie, nagada na mnie? Ja już na niego nagadam. A co ja, języka nie mam? Przeciwnie zaś, wysławiajcie, błogosławcie tą osobę. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwa. Jak będziesz błogosławił, to Bóg będzie widział, że ty kogoś błogosławisz, kto to o tobie mówi źle. I tobie będzie błogosławił. Generał Lee, to był taki bardzo głęboko wierzący amerykański generał, który dowodził całą armią południa, kiedy była wojna domowa. I kiedyś na zebraniu oficerów mówił o swoim oficerze, który mu podlegał. Mówi, że to jest genialny dowódca. Na co jego adiutant podchodzi do generała Lee i mówi tak: generale, ten człowiek, którego pan tak wychwala, nie przepuści żadnej okazji, żeby obrobić panu tyłek. Na co generał przy wszystkich oficerach mówi: ale ja mówię to, co ja o nim myślę, a nie co on o mnie. To jest dobry żołnierz, to jest świetny strateg. Ja mam takie zdanie o nim, a jakie on ma o mnie, to mnie nie obchodzi, mówi. To był człowiek wierzący w Jezusa. To był facet, który miał jaja, mówiąc inaczej. Kiedy do jego kościoła, gdzie byli sami biali, weszedł murzyn, przeszedł między ławkami i klęknął z przodu i się modlił, wszyscy byli oburzeni i patrzyli, który z facetów z białych wejdzie mu skopie tyłek, go wyrzuci z kościoła. Generał Lee wyszedł z ławki, podszedł, klęknął obok niego, nachylił się do niego i powiedział mu na ucho tak: chciałem się pomodlić z kimś prawdziwie wierzącym. I nikt nie wstał więcej. Zobaczcie, Piotr pisze: kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe albo dobre, jeśli miłujesz swoje życie w Jezusie i chcesz, żeby ci się wiodło tutaj w życiu na ziemi, niech wstrzyma język od złego powstrzymaj się od gadania i wargi, aby nie mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze. Niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych są zwrócone, a jego uszy na prośby. Oblicze zaś Pana przeciw tym, którzy źle czynią. Czyli zobaczcie, jedność, o której tutaj pisze też Piotr, to tym się wyraża. Być jedno z kimś, to przestać mówić. Nawet jeśli ktoś źle mówi, to jesteś jak generał Lee, mówisz dobrze. Bo chcesz budować jedność. A nie być w jednym kościele pod jedną nazwą, ale mieć złe relacje z kimś. Jedność w kościele pomiędzy wierzącymi to sprawdzian dojrzałości chrześcijańskiej. Czy naśladujesz w swojej relacji z innymi Jezusa, czy jesteś sobą? Bo kiedy człowiek zaczyna być sobą, no to sami wiecie, jak to wygląda. Ale kiedy naśladujesz Chrystusa, to musisz się zaprzeć samego siebie. I dopiero wtedy drugie przykazanie ma sens. A drugie przykazanie, kiedy pytali Jezusa, które przykazania są największe, on wymienił dwa. Ale drugie, to jest Ewangelia Mateusza 22:39, mówi tak. Drugie zaś, podobne do tego, które wam przed chwilą powiedziałem, masz kochać twojego bliźniego jak siebie samego. To jest jedność. Być jedno z kimś, to kochać kogoś tak jak kocham siebie. To znaczy być jedno. I wtedy modlitwa ma moc. Pamiętacie, gdzie Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech coś uzgodni, to się to stanie? Wystarczy tylko dwie osoby, które są jedno. Ale jakie to mają być osoby? No takie, która ta jedna osoba myśli to, co ta druga, kocha ją, tak jak siebie. Wtedy modlitwy mają moc. Ale w większości kościołów spotkania modlitewne to są spotkania grzecznościowe. O co się modlimy? O co brat chciałby się modlić? No o to i o to. O zmianę pracy i podwyżkę. I ktoś się modli, Boże, ty wiesz, on rzadko chodzi do kościoła. Znaczy modli się w duchu tak. Na głos tego nie wypowie. Boże, daj mu nową pracę i podwyżkę. A w sercu myślisz sobie tak. Boże, ty wiesz, że on rzadko chodzi do kościoła, czyta Biblię rzadko i tak dalej. Nie dawaj mu tej pracy. Tak, my się nauczyliśmy grzecznościowo z kimś modlić. O wiele większy sens, jeśli ktoś ci poprosi o modlitwę, ty powiesz, słuchaj, nie mogę się z tobą o to modlić. A dlaczego? Mam złe myśli na twój temat. My się nauczyliśmy być białymi, dorosłymi ludźmi, że nie wypada tak mówić. Dlatego Jezus mówi, że mamy być jak dzieci. Jezusowi chodzi o to, abyśmy w naszych kościołach mieli szczerą, prawdziwą jedność w oparciu o wzajemną miłość, a nie udawaną jedność. Wiecie, ile ja miałem spotkań takich z ludźmi w Polsce, że pytam się kogoś, ewangelizujesz, mówisz innym o Jezusie? No tak, oczywiście, Sebastian. A zapraszasz tych ludzi do swojego kościoła? O Boże, zachowaj, mój kościół jest tak chory, że nikogo tam nie przeprowadzę. Czy to ma sens? Ja mówię i mówię do tej osoby, słuchaj, chodzisz do kościoła, do którego byś nikogo nie przyprowadził? On, no. To czemu tam jesteś? Pytam się. Bóg mi kazał tam być. Ja mówię, to nie Bóg. Sam sobie to wymyśliłeś. Powinniśmy być w kościele, który nam sprawia radość, z którym jesteśmy jedno, to jest moja rodzina. Jestem dumny, że ktoś z mojej rodziny albo z sąsiadów przyjdzie do tego kościoła i mówimy, to jest dobry kościół, ja tam chodzę. Wiecie, ile ja ludzi w Polsce znam, którzy nikogo by nie zaprosili do swojego kościoła? Bo się boją o tą osobę, o tego sąsiada, że jak go przyprowadzą, to on się może czymś zgorszyć i odpaść. Prawdziwa jedność jest oparta o szczere relacje i o miłość. Jezus oczekuje od nas wzajemnego poszanowania. Jezus oczekuje, aby młodzi w wierze, ludzie, którzy są w kościele, szanowali starszych. To jest jedność, że ktoś młodszy wiekiem szanuje osobę starszą. A starsza wiekiem osoba liczy się ze zdaniem tych młodszych. Słuchajcie, każde pokolenie tak ma, moje też. Za moich czasów młodzież nie była tak zepsuta. Tak? Znaczy, wiecie, że każde pokolenie tak mówi, jak spojrzy wstecz, że jest coraz gorzej? No i coś w tym jest, że jest trochę gorzej, no nie? Ale kochać i szanować drugiego człowieka, to kiedy starszy człowiek, który ma duże doświadczenie, przeżył całe życie, słucha młodej osoby. I mówi, co ty tam mówisz? Wytłumacz. Mówię, ja nie rozumiem. Do jedności można dojść, nawet pokoleniowo, ale pod warunkiem, że jest ona oparta o miłość. Jedną historię wam przeczytam. Matka opisuje relacje ze swoim małym synkiem. Stałam przy kuchennym zlewie, szykując obiad, a mój umysł był całkowicie pochłonięty wykonywaną właśnie czynnością, obieraniem ziemniaków. Trochę dziwna kobieta, bo zazwyczaj kobiety tak nie mają, że się skupia tylko na jednym, tylko myśli o kilku rzeczach naraz. Ale ta akurat kobieta miała chyba bardziej cechy męskie i skupiała się na tym, że obiera ziemniaki, ma szybko zrobić obiad i myślała, jakie pewnie tam dodatki i tak dalej. Ziemniaczane pyry było jedną z ulubionych potraw moich dzieci. Mój średni syn, 3-letni Steven, bawił się obok mnie. Jak przystało na sumienną matkę, uszy wyciągnęłam w kierunku dziecka, podczas gdy moje oczy utkwione były w ziemniakach. No bo on coś do niej mówił. Także ona słuchała, co on mówił, ale w ziemniaki się patrzyła. W pewnym momencie poczułam szarpnięcie za spódnicę i usłyszałam znajome: mamo! Skinęłam głową i coś odpowiedziałam. Później Steven jeszcze kilkakrotnie ciągnął mnie za spódnicę i zaczynał swoje: mamo! Za każdym razem odpowiadałam, nie odrywając się od swojego zajęcia obierania ziemniaków. Ostatecznie to przecież także on też kocha te ziemniaki i dla niego je obieram. Minęło 5 minut, Stevenowi nie zamykała się buzia i po jakimś czasie znowu poczułam, że ciągnie mnie za spódnicę, tym razem z całej siły. Zniecierpliwiona wstawiłam ziemniaki do zlewu, pochyliłam się nad moim synkiem. Steven ujął moją twarz w swoje malutkie rączki, ustawił ją dokładnie na wprost mojej twarzy i powiedział do mnie prosząco tak: mamo, słuchaj mnie oczami. Po 14 latach nadal uczę się słuchać oczami. Wtedy to ja się pochylam nad moim dzieckiem, dziś one się nachylają nade mną, kiedy już jestem staruszką. Mamy słuchać oczami. Większość z nas ma problem, przynajmniej ja też mam taki problem, że udaję, że słucham. Przeważnie najbardziej lekceważąco podchodzimy do małych stworków, no nie? Słuchać to patrzeć komuś w oczy. Dlatego ten mały Steven wziął jej głowę w rączki i mówi: mama, słuchaj mnie oczami. Znaczy dzieciak, który szarpie za spódnicę i jest... Pragnie, żeby matka mu poświęciła uwagę, kiedy ona robi bardzo ważną rzecz, gotuje obiad dla całej rodziny. Pomyśl przez chwilę, ile razy tak zgrzeszyłeś wobec drugiego człowieka, który mówił do ciebie, wylewał swoje serce, mówił o swoich problemach, a ty udawałeś, że go słuchasz. On może tego nie zauważył, ale Bóg zauważył. Bóg może nas użyć do drugiej osoby tylko wtedy, kiedy chcemy zrozumieć Jego tok myślenia i Go słuchamy oczami, całym sobą. I próbujemy zrozumieć, na czym polega Jego problem. Bo tylko wtedy możemy komuś pomóc. I to jest bycie jedno. Nie jesteśmy w stanie pomóc komuś, kiedy udajemy albo słuchamy Go, bo jest dużo mówi, a my już myślimy, to mu powiem i to mu zacytuję z Biblii i to by było dobre i tu go przygniotę i tak mu powiem. No. To nie jesteś jedno. W ogóle nie słyszysz, co on mówi do ciebie. My już mamy gotowe rozwiązania. Kościół powinien być miejscem, gdzie grzesznicy się nawracają, gdzie wierzący uczą się naśladować Jezusa, gdzie płynie uwielbienie dla Boga, ale powinno być też miejsce, gdzie ludzie duchowo odpoczywają. Że ktoś wchodzi i odpoczywa i mówi: naprawdę dobrze, że tu jestem w tym tygodniu, w niedzielę, bo to był trudny tydzień. Gdzie są otoczeni miłością ludzie, gdzie tęsknią za sobą, po wyjściu mówią: będę za tydzień, lubię was i kocham was. Ludzie powinni kojarzyć Kościół, czyli rodzinę, z bezpieczeństwem. Kiedyś rozbił się statek, nikt nie utonął, bo spuścili szalupę, on się przedziurawił, wpłynął na mieliznę. Ale nie wiedzieli, gdzie są, bo wichura ich porwała. Dopłynęli do brzegu, był bardzo stromy i się bali wyjść, bo płynęli przez region, gdzie byli ludożercy. I jeden mówi: ja pójdę. jeden z marynarzy, który się uratował, wlazł na taki stromy szczyt i krzyczy: chodźcie, nic nam nie grozi, tu jest kościół. Zobaczył w oddali budynek, wieżyczkę i krzyż. No właśnie z tym powinien nam się kojarzyć kościół, z bezpieczeństwem. Z tym, że ktoś wchodzi i zostanie otoczony opieką, ale ten człowiek musi też chcieć, no nie? Bardzo często dzieci tak się zachowują, ale też dorośli, że ktoś całym sobą pokazuje, że to jest tak nieszczęśliwy człowiek. Przychodzisz i pytasz, może mógłbym w czymś pomóc? Nie dotykaj mnie. O nic mnie nie pytaj. Ciesz się, że przyszedłem do was. Niektórzy tak ludzie mają. Chcą przyjść do kościoła, bo sumienie ich męczy, że kurczę, w końcu jest niedziela, trzeba by było gdzieś pójść, no nie? I ktoś przychodzi do kościoła i w ogóle nic nie chce. Ani skazania, ani w ogóle. A jeszcze jak ktoś przyjdzie i mówi, może herbatki, nie piję herbatki. A co tam u ciebie słychać? Nie chcę, żebyś się interesował, co mnie słychać. Znam takich ludzi, jest ich masę w Polsce. Że ludzie nie chcą w ogóle się otworzyć, nie chcą żadnej pomocy. Nie można pomóc osobie, która nie chce pomocy. Jak ktoś się topi i chce się utopić, to się utopi, nie? Sąsiadka mojej teściowej jest z Ukrainy, z Lwowa i ma męża taryfiarza. I kiedyś siedział w fotelu i tak wzdychał. Ale do lekarza nie chciał iść, więc ona stanęła nad nim i mówi tak, słuchaj, albo się lecz, albo umrzyj, bo ja już tak dalej nie chcę z tobą żyć. I to jest bardzo praktyczna rada, no nie? Ja mam dokładnie to samo jako pastor. Ja wcale nie chcę, żeby w naszym kościele byli wszyscy. Dlaczego? Bo nie chcę patrzeć, jak owca zdycha. Jak byłem w seminarium, to przyjechali kiedyś wierzący z Holandii do jednego z pastorów, który był oprócz tego, że był pastorem, miał owce. I on im wszystko pokazał. Jedna owca zdychała dosłownie. Wychodziła już z niej sierść. I oni pytają, a co z tą owcą? A on mówi, nie można już jej pomóc. Byłem u weterynarza, jest za późno. A oni tak popatrzyli na siebie. U Boga nie ma za późno. Wszyscy, cała grupa położyli ręce na tej owcy i zaczęli się modlić, żeby wyzdrowiała. Na drugi dzień była zupełnie zdrowa i biegała po łące. Bóg uzdrowił zupełnie tą owcę. I pokazał temu pastorowi i kościołowi, to było w Górach Wiśle, że jeśli Bóg kocha zwierzęta i uzdrawia, to tym bardziej nas. Pomyśl, czy twój kościół to miejsce bezpieczne dla ciebie, że jest tu pokój, miłość, Boża rodzina, ale musisz chcieć to wziąć. Musisz chcieć zasiąść do tego stołu i się otworzyć. Bo bardzo często jest tak, że ktoś chodzi naprawdę do dobrego kościoła, ale nic nie chce. I umiera. Umiera duchowo, jak owce, wychodzi sierść i ktoś go poznaje z innej części Polski i mówi, a czemu ty masz się tak źle w tym kościele, skoro to jest dobry kościół? Ludzie w ogóle dziwią, że można być w zdrowym kościele i umierać. Można. Da się tak zrobić. Można być aptekarzem i umrzeć, bo mieć zasadę, że nie przyjmuje żadnej chemii. Można być lekarzem i umrzeć, bo się nie dba, no nie? Najbardziej zabawne jest właśnie, jak profesor Religa, minister zdrowia, wiecie na co umarł? Na raka płuc. A pamiętacie, jak weszły na opakowaniach papierosów? Minister zdrowia, profesor Religa, przestrzega, żeby nie palić papierosów, bo można dostać raka płuc. I dalej palił. Tak można funkcjonować całe życie. Jedną z głównych przyczyn tarć w kościele między ludźmi jest brak jedności. Ale nie chodzi o to, że mamy jedność, bo jesteśmy w jednym kościele i mamy członkostwo, ale chodzi o prawdziwą jedność, w miłości, w szacunku. Kiedy ludzie zaczynają myśleć o tej prawdziwej jedności, to zmienia się ich serce, nastawienie do siebie. Jeszcze jedna historia, którą wam przeczytam. Pochodzę z Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych, z rozbitej rodziny, gdzie ojciec nas porzucił. Moi rodzice rozwiedli się przed moim urodzeniem. Nigdy nie widziałem ich razem, poza jednym przypadkiem, gdy zostałem wezwany, aby stanąć jako świadek na rozprawie rozwodowej. Jestem pewien, że mógłbym być wychowany umrzeć i iść do diabła i nikogo by to specjalnie nie obeszło. Poza małą grupą wierzących w Chrystusa, którzy mieszkali niedaleko mnie. Walt należał do tego kościoła. To pisze mały chłopak. Pisze swoją historię, że mama go wychowywała, ojciec ich porzucił. I ten chłopiec był przekonany, że nikt go nie kocha, ni mama, ni tata, i nikogo nie obchodzi, czy on pójdzie do piekła, czy co się w jego życiu dzieje. Mówi, z wyjątkiem pewnej grupy, małej grupy chrześcijan, która była niedaleko mnie. Mówi, że pewien facet, który chodził do tego kościoła, poszedł do dyrektora szkółki w tym kościele, czyli taka szkółka, jak my też mamy, i powiedział, chcę uczyć w szkółce niedzielnej. A to się rzadko zdarza, żeby facet przyszedł do pastora czy do dyrektora szkółki i powiedział, ja chcę się zajmować, uczyć dzieci na szkółce. Dyrektor odpowiedział tak. Wspaniale, Walt, lecz brakuje nam chłopców w szkółce niedzielnej. Mamy same dziewczynki w zasadzie. Idź między ludzi na ulicę. Każdego, kogo zaprosisz do kościoła, to jest twoja przyszła klasa szkółka niedzielna. Ciekawe, nie? Bo nie mamy w ogóle chłopców, zajmij się chłopcami. Nigdy nie zapomnę tego dnia, gdy Walt podszedł do mnie. A to był mały łepek, który rozrabiał nieźle na ulicy i czuł się zupełnie niekochanym. Zwrócił się do mnie jak do małego dziecka. Hej, synku, czy nie chciałbyś chodzić na szkółkę niedzielną? Zapytał wprost chłopaczka na ulicy. Wszystko, co kojarzyło się ze słowem szkoła, było dla mnie nieprzyjemne. Więc on, ten chłopiec powiedział, nie, szkółka, szkoła, niedzielna, nie. Na co ten Walt powiedział do chłopca, a nie zagrałbyś w kulę? To było coś miłego, mówi. Czy uwierzycie, gdy zaczęliśmy grać, ani razu z nim nie wygrałem. Szybko straciłem swoje kule. Zanim Walt skończył, już było mi obojętne, dokąd pójdę, ale chciałem być taki jak on. I chłopak zaczął chodzić na szkółkę, nawrócił się. I cała ta grupa chłopców, których on zebrał, ponawracali się i później większość z nich służyła jako pastorzy. On po prostu kochał te dzieci. Sam je zaprosił z ulicy. Dzieci z porozbijanych rodzin. Samych chłopaków. Być z kimś jedno, to wejść w jego serca. To wejść w jego buty. Wejść w jego życie. A nie grzecznościowo poprowadzić szkółkę albo z kimś się grzecznościowo pomodlić. To nie jest bycie jedno. Można chodzić do tego samego kościoła przez całe życie i z większością ludzi z tego kościoła w ogóle w sercu nie być jedno. I uważać, że to jest najlepszy kościół, do jakiego chodzę. I w ogóle nie kochać i nie być szczerym z tymi ludźmi. Jeszcze jedna historia. Co zamierzasz po sobie pozostawić? Bo kiedy człowiek zaczyna szukać jedności w miłości, w szczerości i w pokoju, to jeszcze ta historia wam da coś do myślenia. Max mieszkał w stanie Nowy Jork. Tak miał na imię pewien facet. Nie wierzył w Chrystusa, nie wychowywał swoich dzieci w wierze chrześcijańskiej, nie zabierał ich do kościoła, nawet kiedy go o to prosiły. To był taki prawdziwy amerykański facet, który nie wierzył w Jezusa. Miał 1026 potomków, chodzi już po jego śmierci i tak dalej, do momentu, kiedy ta historia była pisana. 300 z nich spędziło w więzieniu średnio po 13 lat. 190 było ulicznymi prostytutkami. 680 było nałogowymi alkoholikami. Jego rodzina kosztowała państwo USA ponad 420 tysięcy dolarów. Nie zrobiła ona nic dla społeczeństwa pożytecznego. To ta historia jest pisana bardzo dawno temu, przed I wojną światową. Jonathan Edwards. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy takiego pana. Od niego się zaczęło potężne przebudzenie w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, jak wyglądał ten facet? Był taki strasznie chudy. I miał takie grube okulary, jak denka od słoika. I mówił bardzo cichym głosem. Ale bardzo chciał, żeby ludzie się nawrócili. I modlił się bardzo długo. I Bóg mu dał kazanie. Kościół był nabity, a on wyszedł i zaczął głosić to kazanie. Po tym kazaniu wstąpił Duch Święty i masę ludzi się nawróciło. Nie zgadniecie, o czym mówił. O piekle mówił. Mówił z takim namaszczeniem i kazanie było tak mocne, że ludzie ze strachu, bo stąpił Boży strach, wchodzili pod ławki i się trzęśli ze strachu, że za chwilę przyjdzie Bóg i ich zabije. Po tym zaczęło się przebudzenie. Gdyby dzisiaj Edward żył i wygłosił takie kazanie, większość z was by wyszła i powiedziała, że ten facet jest stuknięty i straszy ludzi Bogiem. Ale od tego człowieka zaczęło się potężne przebudzenie w Stanach Zjednoczonych, kiedy wygłosił to kazanie. John Edwards mieszkał w tym samym stanie, co ten Max. W tym samym czasie, co ten człowiek. Kochał Chrystusa, co niedzielę prowadził swe dzieci do kościoła i służył Panu najlepiej jak mógł. Miał 929 potomków, spośród nich 430 było pastorami. 86 zostało prezydentami uczelni, 75 napisało wartościowe książki, 5 zostało wybranych do Kongresu Stanów Zjednoczonych, a 2 do Senatu. Jeden został wiceprezydentem swojego narodu. Jego rodzina nie kosztowała państwa ani centa, za to wniosła i nadal wnosi nieoceniony wkład w życie mieszkańców USA. Jaki jest twój wkład, jaką spuściznę zostawisz swoim dzieciom, swoim wnukom i prawnukom? Ciekawe, no nie? Faceci żyli w tym samym mieście, w tym samym stanie, w tym samym okresie. Zobaczcie, jak niesamowita rzecz się dzieje, kiedy człowiek wpuszcza do swojego życia Chrystusa. I nie chodzi tylko o ciebie. Kiedy człowiek wprowadza Chrystusa do swojego życia i zaczyna żyć życiem Chrystusa, nie chodzi tylko o twoje życie, chodzi o życie twoich dzieci, o twojej rodziny. Tamten facet podjął decyzję i dał taki wzorzec swojej całej rodzinie i potomkom, że sami alkoholicy, prostytutki i tak dalej. Drugi facet zupełnie tak wywarł presję na cały naród, niesamowicie, że zaczęło się potężne przebudzenie w narodzie i jego potomkowie to byli ludzie, którzy służyli Bogu całym sercem. No i pytanie do nas, co my chcemy po sobie zostawić, jaką spuściznę? Gdybyśmy dzisiaj znikli, czy ktoś w ogóle w mieście, oprócz naszych kolegów, koleżanek, by zauważył, że nas nie ma? Czy miasto Giżycko, okolice, czy inni ludzie niewierzący, by zauważyli, że brak tej osoby, że to była wartościowa osoba? Żyjemy w czasach, gdy dzieci z rodzin wierzących nie nawracają się. Żyjemy w czasach, w tak zepsutych, że nawet dziecko wrastające w rodzinie wierzącej nie nawraca się i żyje własnym życiem, żyje w grzechach. Znam masę synów pastorów i prezbiterów w Polsce, którzy żyją bez Boga i są ateistami. To oczywiście nie jest reguła, ale bardzo dużo zależy od tego, co wynosimy z domu rodzinnego. Jeśli dzieci zobaczą, że rodzice żyją tak samo w domu, jak w kościele i mają zasady, wtedy dziecku jest łatwiej. To samo się tyczy całego kościoła. Jeśli człowiek mówi jedno, a robi drugie, to po prostu zasiewa niesamowicie destruktywne rzeczy w swoich najbliższych, przeważnie dzieci. Dzieci nie są w stanie tego znieść. Dlatego Bóg od nas, kiedy mówi o jedności, oczekuje, żebyśmy to, co mówimy, też to robili. Przekazywanie odpowiedzialności w kościele młodszym, którzy są krócej wierzący ode mnie, wymaga pewnej postawy serca. Pewien znany człowiek to powiedział. Powiedział tak, kiedy zatrudniasz ludzi, którzy są mądrzejsi od ciebie, to znaczy, że jesteś mądrzejszy od nich. Kiedy zatrudniasz ludzi, którzy są mądrzejsi od ciebie, to jesteś mądrzejszy od nich. Facet, który mnie szkolił, dwóch Amerykanów kiedyś przyjechało do Warszawy i mieliśmy konferencję, pastorzy ze wszystkich kościołów protestanckich. Jeden był pastorem, który założył w małej miejscowości, takiej jak Giżycko, kościół 10-tysięczny od zera, a drugi był biznesmenem, który miał 5 firm budowlanych i nieruchomości. I ten biznesmen powiedział tak, zatrudniam zawsze mądrzejszych od siebie. Ja jestem właścicielem, ale na tym polega mądrość moja. Ja się na wszystkim nie znam. I to jest zasada Królestwa Bożego, zasada Kościoła, że człowiek może być pastorem, ale nie musi się na wszystkim znać. I mądrość Boża polega na tym, że zatrudniam albo pozwalam ludziom wejść do służby tym, którzy wiedzą lepiej, umią lepiej coś zrobić. To jest mądrość, bo chodzi o Królestwo Boże, żeby zbawić i uratować jak największą ilość ludzi. I kilka słów do młodszych w wierze. takich, którzy się niedawno nawrócili, albo młodych wiekiem w ogóle. Co to znaczy, jaką należy mieć podejście do jedności Kościoła, wzajemnego poszanowania? Buntowanie się nie jest postawą Ducha Świętego. To jest ciekawe, że kiedy człowiek się buntuje, że jest na wszystko na nie, to wiemy dobrze, Biblia mówi, że to nie jest Duch Święty. Jeśli Duch Święty w nas mieszka i człowiek na wszystko jest na nie i się buntuje, to jest działanie Lucyfera. Diabeł tak działa. On był tym, który pierwszy się zbuntował. Niezadowolenie z Kościoła bez konkretnych propozycji zmian to szerzenie niepokojów. Jeśli człowiek mówi, ja tego nie widzę, ja się z tym nie zgadzam, z tym, a co proponujesz? Nic, ale z tym się nie zgadzam. To też nie jest Duch Święty. Narzekanie bez szczerej rozmowy to jest postawa pretensjonalno-roszczeniowa. Brak ewangelizacji, że człowiek nie angażuje się, nie mówi innym o Chrystusie, to bardzo często taka osoba przechodzi w taki stan serca, że wszystko mu się nie podoba, ze wszystkim się nie zgadza. Kiedy osoba ma problem z modlitwą, nie modli się o Kościół, to bardzo często taka osoba traci Boże kierownictwo. Nie ma własne pomysły, jak Kościół powinien się zmieniać, co robić. Kościół w ogóle nie powinien mieć własnych pomysłów na rozwój. Kościół powinien czerpać pomysły z Biblii i z objawienia Bożego. Ale bardzo często osoby, które chcą, żeby Kościół w jakimś kierunku poszedł, nie odbierają tego od Boga, ani z Pisma, tylko mają jakiś pomysł. I już powoli kończąc, pamiętajmy, każda owca uważa, że trawa za siatką jest bardziej zielona. Jakbyście sobie kupili jedną czy dwie owieczki, to one zawsze chcą się paść na trawie u sąsiada. Mimo że ta trawa i tamta jest identyczna. Dlatego Jezus nas porównał do owiec. Owcy się wydaje, że trawa za siatką jest bardziej smaczna niż ta, którą ma pod własnym nosem. I dokładnie tak jest z ludźmi wierzącymi. W większości z nas wydaje się, że Kościół, w którym nas nie ma, który jest tam daleko, w Niemczech, w Ameryce, na Ukrainie, jest o wiele lepszy niż ten, w którym jestem. Dlaczego? Bo mnie tam nie ma. O wiele gorzej jest, kiedy już się tam pojawimy, no nie? Kiedy mamy pewne rzeczy niezałatwione w sercu i się pojawiamy w Kościele, o którym myślimy, że jest taki super, nagle się okazuje, że ten Kościół nie jest taki super, bo myśmy się tam pojawili. Mówiłem to już kiedyś, że kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, któregoś dnia w niedzielę okazało się przed nabożeństwem, że młodzież z tego kościoła nie zamierza iść do kościoła, w którym było seminarium. Ja mówię, a gdzie wy jedziecie? Do Bielska Białej, tam jest prawdziwa miłość. Zdziwiłem się, ale najbardziej się zdziwiłem, kiedy z Bielska Białej młodzież przyjechała na nabożeństwo do zboru, gdzie był seminarium, pytam się, czemu nie jesteście u siebie na nabożeństwie? Tam nie ma prawdziwej miłości. Tu jest. Mówię, szkoda, żeście się po drodze nie spotkali z młodzieżą z Cieszyna, bo oni twierdzą, że tu nie ma miłości, pojechali do was. To jest oznaka niedojrzałości, jak ktoś jest świeżo albo jest młody wiekiem. Wiemy dobrze, że smak po trawie nadaje sól. Zdrowy wierzący może mieć wpływ na każdy kościół. Człowiek, który ma zdrową relację z Bogiem, może mieć wpływ na każdą potrawę, na każdy kościół. Bo tego właśnie Bóg od nas oczekuje, żeby nas używać. I zanim zaczniemy jakiekolwiek zmiany, rewolucje w kościele, w którym jesteśmy, pozwólmy Duchowi Świętemu dokonać rewolucji w nas. Kiedy nasze serce się zmienia, to jest nam wstyd przed Bogiem, mówimy, Boże, przepraszam Cię, że chciałem wszystko zmienić. Bo największym grzesznikiem bardzo często się okazuje, że jesteśmy my sami. Chcemy zmieniać życie innym, ale kiedy poprzez relacje z Nim, z Królem, okazuje się, że Król mówi, zacznij od siebie. Już na zakończenie ostatnia historia. Pewien pastor z Afryki dowiedział się, że w pewnym kościele w Stanach wybuchło przebudzenie. Masę ludzi się nawraca, jest masę uzdrowień. Wsiadł w samolot, poleciał do tego kościoła. To był już kościół parotysięczny i stale napływali nowi ludzie. Podszedł do pastora, przedstawił się, powiedział, że jest z Afryki, że jego kościół się nie rozwija, I mówi, przyleciałem tutaj zobaczyć, jak to przebudzenie wprowadzić w moim kościele. Bo bym chciał, żeby takie rzeczy się w moim działy. Ale od razu mówi, pastorze, muszę zaznaczyć, że nie mam pomocników. Starsi są strasznie leniwi, zepsuci, tak samo diakoni. Moi liderzy, to taki mi się nic nie chce. I zaczął tak negatywnie mówić o kościele, w którym jest pastorem. Ten pastor ze Stanów na niego popatrzył i mówi tak, nie musisz tutaj zostawać na 2 tygodnie, żeby zobaczyć, jak działa przebudzenie. Ja ci powiem, co masz zrobić i zrób i leć teraz na lotnisko, łap pierwszy bilet, leć do kraju, zacznie się przebudzenie w twoim kościele. A mówi, słucham pastorze. Masz kancelarię? Mówi, mam. To jak wrócisz do Afryki, to wynieś ze swojej kancelarii wszystkie meble, wszystkie książki, żeby puste ściany zostały. Weź kredę, narysuj na środku swojej kancelarii koło, wejdź do środka i powiedz tak. I zacznie się, mówi, przebudzenie w swoim kościele. Boże, ześlij Ducha Świętego na największego grzesznika. I ten pastor z Afryki się wściekł. Zaczął na niego krzyczeć przed nabożeństwem. Co ty sobie myślisz? Kim ty jesteś? To, że jest przebudzenie, to myślisz, że rozumy pozjadałeś? I tak się wściekł, że w tych nerwach poszedł do hotelu, zabrał ciuchy i pojechał na lotnisko, powiedział, że to jest dureń. Nie będzie się od niego uczył. Ale kiedy wrócił już do Afryki, powiedział tak, może on jest dureń, a może nie. Co mi szkodzi spróbować? Duch Święty mu poddał taką myśl. Wyniósł wszystkie meble. Dokładnie tak zrobił. Wyniósł wszystko. Zostawił tylko ścian. Wziął kredę, narysował, wszedł tam i zaczął się modlić. I Duch Święty na niego stąpił. Bo okazało się, że człowiek, który mówi źle o wszystkich i wszystko jest nie tak, to on jest największym grzesznikiem. Człowiek, który wie wszystko najlepiej i wie, co zmienić w innych, to jest człowiek, od którego musi się zacząć reforma Ducha Świętego. Wtedy zupełnie... Wiecie, po czym można poznać człowieka totalnie zreformowanego? Mówię o takiej reformacji, o której Luther też mówił. To jest człowiek, który zaczyna widzieć swoje grzechy. To jest człowiek, który mówi i to, Boże, jest do zmiany, i to, i to. To jest człowiek, który w rozmowie z innymi mówi, wiesz, ile ja mam rzeczy do zmiany? To jest osoba, która widzi swoje problemy, swoje grzechy. To jest osoba, która w zetknięciu z inną osobą mówi, ale ty jesteś bogobojny. Jak ja bym chciał tak ufać Bogu jak ty? To jest zupełnie osoba tak przemieniona, że kieruje się cierpliwością, delikatnością, miłosierdziem. Ale kiedy człowiek jest jeszcze naprawdę tam, buzuje w nim, jak młode wino, to on by wszystko pozmieniał. Ale w innych. I to, mówiąc to kazanie, chciałem was zachęcić, że prawdziwa jedność, o którą się modlił Jezus w Ogrójcu, Jezus nie modlił się o żadną jedną nazwę i o jeden prawdziwy kościół pod słuszną nazwą, katolicki, prawosławny albo luterański. On się modlił o prawdziwą jedność. A ta jedność jest możliwa tylko w miłości i relacji z Nim i w prawdziwej relacji z kimś. Kiedy po prostu modlę się z serca z kimś, kiedy szanuję kogoś, kiedy kieruję się pokojem, miłością, cierpliwością, kiedy zanim się zacznę za zmienianie kogoś, najpierw popatrzę i zastanowię się, może ja też mam z tym problem. I zacznę od siebie. I że kiedy idziesz kogoś zmieniać, zaczynasz mówić o sobie, jaki ty byłeś zepsuty w tej właśnie dziedzinie życia i zaczynasz mówić, wiesz jak ja funkcjonowałem w kwestiach finansowych? Wiesz jakie głupoty robiłem? Jak chcesz, to mogę ci o tym powiedzieć. Może coś z tego sobie weźmiesz dla siebie. Nie? Szukanie jedności z kimś, ale sercem, nie głową, nie nazwą, nie uważanie, że ja wiem lepiej. Amen. Kochani,